Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Do uroczystości niepokalanego poczęcia nawiązał papież w rozważaniu na Anioł Pański. Przed nami relacja z południowego spotkania z wiernymi oraz rozmowa z księdzem Kazimierzem Pekiem o pracach Polskiej Grupy Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego w Rzymie. Mówić także będziemy o jednej z konkretnych form pomocy rodakom na Ukrainie, a w audycji Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomnimy słynną opowieść Charlie'ego Chaplina o miłości – Gorączkę złota. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak rozpoczynamy adwentowym zamyśleniem księdza Jerzego Szymika.
Próbując nazwać, słuchając kwartetu pomorskiego, wiersz. Zdarzało się, że byłem już tego blisko. Kilka razy najbliżej, jak tylko może przydarzyć się ludziom. Choć zawsze pod osłoną. Ale nie dało się bliżej. Trzymało się na bezpieczną odległość zdania, koniunktiwu, przecinka. Nie byłem gotowy na miłość. Czasem pręga światła na trawie, oczy gorące w mroku, konstelacja nut, biała sierść mgły, wilgoć nad ranem, ciągnąca od strony otchłani, zdawały się szeptać: sięgniesz, zdołasz. Ale miało pozostać niedosiężne. I słyszałem jedynie miękki szelest w ciemności. I wiedziałem, że musi być niewyobrażalnie piękne. I że jeszcze nie teraz.
A teraz już relacja z południowej modlitwy z papieżem.
Do zbliżającej się uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny nawiązał papież, odmawiając z pielgrzymami modlitwę Anioł Pański. Tegoroczne obchody nabierają szczególnego znaczenia w związku ze 150-leciem ogłoszenia tego maryjnego dogmatu.
Rocznicę tę będziemy obchodzić 8 grudnia podczas uroczystej Eucharystii celebrowanej w Bazylice Watykańskiej, gdzie w 1854 roku mój czcigodny poprzednik, błogosławiony Pius IX, w jedności z licznymi biskupami ze wszystkich stron świata ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu. Oddamy w ten sposób cześć tej, którą zwiemy całą piękną, a którą Bóg wybrał jako matkę dla swego jednorodzonego Syna.
W środę po południu Jan Paweł II uda się na Plac Hiszpański w Rzymie, gdzie odda cześć niepokalanej. Już dziś zaprosił wiernych i pielgrzymów na modlitwę przed znajdującą się tam figurą Matki Bożej. Rozpocznie się ona o godzinie 16:30.
W Rzymie trwa Międzynarodowy Kongres Mariologiczny na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. A naszym gościem jest dzisiaj jeden z uczestników, ksiądz Kazimierz Pek, Marianin. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, jest kilkanaście sekcji językowych. Co uderza na sam początek?
Na pewno rozmiar tego kongresu, ta otwartość, że są przedstawiciele różnych kontynentów. Co prawda, starsi uczestnicy kongresu są przyzwyczajeni do obecności przede wszystkim mariologii europejskiej. Ta, która jest reprezentowana przez sekcje włoskie, hiszpańskie, francuskie, chorwackie, niemieckie, a także polskie. Nowością, która szczególnie dała się zauważyć już 4 lata temu, bo kongresy są co 4 lata organizowane, to obecność przedstawicieli między innymi z Azji, którzy wnoszą nawet nowe elementy do liturgii, jak poprzez taniec z kadzidłem czy też ze świecami. Obecność także przedstawicieli małych, ale dość twórczych i ambitnych ośrodków afrykańskich, którzy wnoszą nowy typ teologii i próbują mówić o Maryi w kontekście teologii afrykańskiej. Tak samo dość dużą grupą twórczą jest grupa latynoamerykańska. Ona się właściwie cały czas poszerza. Widać to chociażby po tym, że powstają nowe towarzystwa mariologiczne konkretnych już regionów Ameryki Łacińskiej, chociażby sekcja kolumbijska.
Jak na tle tych innych grup przedstawia się Polska Grupa Językowa?
Jak co roku jest ona bardzo liczna i chcę zrobić wszystko, żeby jak najwięcej przedstawić na forum, bo to rzeczywiście jest jedyną taką okazją, czy jedną z niewielu, żeby powiedzieć trochę o teologii polskiej. Ale oczekiwania i pragnienia rozrastają się, dlatego że trudno powiedzieć, że cała Europa, ta środkowo-wschodnia, czy nawet powiedzieć wschodnia, składa się tylko z mariologii, czy też z potrzeby omówienia pobożności polskiej i chorwackiej, bo takie są dwie sekcje mariologiczne. I stąd też jest pewna inicjatywa, żeby kontekst mariologii polskiej poszerzyć i umożliwić innym, którzy nie mają szansy uczestnictwa w kongresie, prezentacji, refleksji z danego kraju. W ten sposób moglibyśmy dać szansę mariologii ukraińskiej, słowackiej, czeskiej, węgierskiej, białoruskiej, litewskiej, łotewskiej, estońskiej, w pewnym mierze także rosyjskiej. Na razie z tej części Europy nie ma szansy przedstawić tych tematów, chyba że to zrobią Polacy, natomiast póki co nie ma jeszcze uczestników. W perspektywie całego świata być może wydaje się, że to jest to region mało znaczący, ale chyba jest on na tyle ważny, że jest to jeszcze region, z którego bardzo dużo wyjeżdża między innymi misjonarzy. Ta potrzeba jakby określenia samoświadomości, twórczości mariologicznej jest konieczna ze względu nawet na tych, którzy będą potem formowani i uświadamiani, w jakiej typie maryjności, pobożności się znajdują, by mieć też uwrażliwienie na to, że zmieniając kontekst kontynentu, trzeba też uwzględnić inne uwrażliwienia kulturowe, teologiczne regionu, do którego przybywają.
Do tematyki Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego, który odbywa się na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, jeszcze powrócimy. Przypomnijmy, naszym gościem był ksiądz Kazimierz Pek, marianin, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Dziękuję.
Dziękuję również.
W Polsce przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. W bardzo konkretny sposób w obchody włączyli się uczniowie 7 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Zorganizowali akcję materialnej pomocy dla rodaków żyjących na Ukrainie. Od wczoraj w Strzelczyskach, Czyżykach i we Lwowie są rozdawane dary z Polski. Młodzi tarnowianie zawieźli ponad 500 paczek oraz 3 tony odzieży, żywności i środków czystości. Z organizatorami transportu darów rozmawiał Krzysztof Drwal.
Na Ukrainę zawieziono 500 paczek oraz 3 tony darów. W akcję zaangażowali się głównie uczniowie, którzy sami przynosili wszystkie dary, a także kwestowali w sklepach, supermarketach i na ulicach miasta.
Mam na imię Tomek, jestem z drugiej klasy, profil humanistyczny. W tym roku jedę drugi raz na Ukrainę. Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Ci ludzie po prostu dzielą się z nami wszystkim, co mają, po prostu, a mają tego niewiele.
Ja chciałam bardzo zaangażować się w akcję, ponieważ wiedziałam z opowiadań kolegów, że jest tam bardzo duża bieda. A ja sama mam dużo, żyję w takiej rodzinie, że naprawdę stać mnie na wiele i chciałam po prostu podzielić się tym z innymi. Pomagam pakować cały czas te paczki, naprawdę mam z tego satysfakcję, bo wiem, że te dzieci będą się cieszyć z każdej, nawet najmniejszej rzeczy.
To jest wieś Strzelczyska, tam jest szkoła wybudowana przez polski, z tego co pamiętam, rząd. Później przejechaliśmy do jednej jeszcze wsi tam niedaleko, a w kolejnym dniu pojechaliśmy do przedszkola do Lwowa i tam też rozdawaliśmy paczki. Żyją bardzo skromnie, ludzie naprawdę ciężko im, oni wegetują z jednego dnia na drugi dzień. Żyją z tego, co sami hodują. Mają pola, jakieś małe ogródki. W domach jest jeden pokój, kuchnia. Nie mają bieżącej wody. Wodę muszą czerpać z studni, dopiero grzać, żeby mieć jakąś ciepłą wodę. Ogrzewają różnie. Są w jednym pomieszczeniu jest duży piec kaflowy, który jest w sumie przedzielony tak w jednym pomieszczeniu jest kawałek i w drugim kawałek i po prostu tak grzeją. Tym, co się uda wyjechać do Polski i znaleźć jakąś pracę, to im się jakoś lepiej żyje.
Akcja polegała na tym, że zbieraliśmy różnego rodzaju artykuły spożywcze, chemiczne, szkolne od przede wszystkim uczniów naszej szkoły, ale również uczniów innych szkół, od dobroczyńców, od różnych firm i zbieramy je w paczki i wywozimy na Ukrainę ludziom mieszkającym w polskich wsiach.
W takiej jednej paczce co się znajduje?
Jeśli chodzi o szkolne, to się znajduje 2 zeszyty, blok, długopisy, ołówki, A w żywnościowych to najczęściej cukier, mąka, ryż, herbata, kawa i szczególnie słodycze dla małych dzieci.
Razem z młodymi wolontariuszami na Ukrainę pojechali też przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oni również przygotowali paczki dla swoich przyjaciół i znajomych.
Jest bardzo dużo odzieży, ludzie właśnie przenosili. Przeważnie jest to odzież używana, jest również obuwie. Też jest kilka worków, odzież i dla dzieci, i dla dorosłych, i męska, i żeńska.
Paczek jest około 500. 500 na pewno, może być więcej. Na pewno jest tego bardzo dużo.
Akcja została zorganizowana już po raz szósty. Początkowo zbierano dary o wartości kilku tysięcy złotych, a po kilku latach ich wartość opiewa już na kilkadziesiąt tysięcy, a dary są przeliczane na tony. Dla Radia Watykańskiego Krzysztof Drwal.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Kino u samych jego początków traktowano jako najmłodszą, a zarazem prymitywną i wulgarną siostrą pozostałych sztuk. Widziano w nim rodzaj pospolitej rozrywki, godnej ludzi gminnych, którzy, choć żyją w cywilizowanym świecie, to duchowo niewiele się różnią od nieokrzesanych hotentotów czy innych dzikich ludów. Taka ocena z naszej perspektywy krzywdząca wydawała się wówczas w dużej mierze usprawiedliwiona.
W Ameryce raczkujący dopiero przemysł filmowy z lubością rozwijał burleskę. Ta zaś nie była niczym innym jak ekranową wersją popisów, jakie prezentowali przybyłym na jarmark klauni i mimowie. Bohaterowie burlesek należą do pospólstwa, nie są specjalnie inteligentni, a poza tym cechuje ich zręczność słonia w składzie porcelany. Owa niezdarność, czyniąc z nich ofiary nieprawdopodobnych pomyłek i zbiegów okoliczności, wikła ich w rozmaite perypetie, które kulminują się w walkach na torty i w szaleńczych, groteskowo wyglądających pościgach. Na takim tle zaczynają jaśnieć gwiazdy braci Marx, Harolda Lloyda i Bustera Keatona.
Ze slapstickowej komedii wyrasta również Charlie Chaplin i to właśnie za jego sprawą z biegiem lat z topornej burleski zrodzą się prawdziwie wielkie dzieła, takie jak Brzdąc, Gorączka Złota czy Światła Wielkiego Miasta. Ich główna postać, Charlie Włóczęga, przewija się przez liczne filmy. Zawsze widzimy go z melonikiem na głowie i nieodłączną laseczką w ręku. Jednak nie sam strój, ani nawet charakterystyczny sposób poruszania się jest tutaj najważniejszy. Chaplin obdarzył swojego bohatera wrażliwą duszą, która doświadcza różnych dramatów i radości. I niezależnie od tego, czy Charlie cieszy się, czy smuci, zawsze pozostaje jednako autentyczny i tak samo wzrusza.
W Gorączce Złota, uważanej przez wielu za szczytowe osiągnięcie talentu Chaplina, sympatyczny Trump porzuca ukochane miasto, a także swoje czasy i przenosi się na XIX-wieczną Alaskę, przeżywającą akurat inwazję poszukiwaczy złota. Poznajemy go w ogarniętych zamiecią skalistych górach, gdy trafia do położonej na odludziu chatki. Razem z Jimem, który przypadkiem staje się jego towarzyszem niedoli, przyjdzie mu spędzić w niej ciężkie chwile.
Obaj od wielu dni nic nie mieli w ustach. Chcąc ukazać narastające w nich poczucie głodu, Chaplin, jak na prawdziwego artystę przystało, rezygnuje z surowej dosłowności i konstruuje lekko błazeńskie, lecz głęboko przejmujące sceny. Oto dwaj wygłodniali mężczyźni szykują się do wykwintnej uczty. Na stole widać czyste talerze, obok nich sztućce, a jako główna i jedyna potrawa pojawia się rozgotowany do miękkości but. Jim podchodzi do nietypowego dania nadernie ufnie, lecz Charlie bierze się za nie jak do pieczonego kurczaka. Powoli i z namaszczeniem obgryza czarną podeszwę, wyciągając z niej gwoździe, a na widelec, niczym włoski makaron, nawija parujące sznurowadło.
Niecodzienna uczta nie starcza jednak na długo, a głód znów daje o sobie znać. Jim, oblizując się smakowicie, patrzy na wychudzonego włóczęgę, a wycieńczony umysł ukazuje mu co chwila Charlie'ego w postaci dorodnej, tłustej kury, którą ma ochotę zabić i zjeść.
Don't be foolish, it's me.
You, said Jim. I'm sorry, I must be crazy. Huh, you're telling me, said the little fellow. There now, you go inside and I'll take the gun in case you lose it.
Kolejna ważna scena z Gorączki Złota, jaka na stałe zapisała się w historii kina, wiąże się już nie z fizycznym głodem, lecz z wielką tęsknotą bohatera za prawdziwym uczuciem. I tak Charlie zakochuje się w pięknej Fordancerce. Ta jednak ani myśli traktować go poważnie.
Najpierw na złość umizgającemu się do niej dryblasowi prosi zaskoczonego Trumpa do tańca, a następnie, tym razem już tylko dla drwiny, przyjmuje jego zaproszenie na sylwestrową kolację. Jakże cieszy się biedny włóczęga na obiecane spotkanie i jakiż jest jego smutek, gdy dziewczyna nie zjawia się w sylwestrowy wieczór. Drzemiąc nad skromnie zastawionym stołem, śni, że ukochana siedzi obok niego, a on wyznaje jej swoje uczucie, wykonując przepiękny taniec bułeczkami nadzianymi na dwa widelce.
Wielu do dziś uważa Gorączkę Złota za jedną z najpiękniejszych opowieści o miłości, jakie zna kino. Chaplin zaś, widząc, jakim uznaniem cieszy się u widzów, zdecydował się już w późniejszych latach dograć do swojego niemego filmu muzykę oraz autorski komentarz.
In the great gold rush, Alaska was the hope and dream of wayworn men. The ruthless siren of the far north, beckoning thousands to her icy bosom, beckoning thousands to her unknown regions. The Chilkoot Pass was the great barrier to the gold fields. Over this pass, men faced untold misery and hardship. Many lost their lives, some fell exhausted the wayside. Others lost courage and turned back, but the brave went on. Far into the icy north, deep into the silent nowhere, came an undaunted lone prospector.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Pora kończyć nasz niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.